Anna Żak, motocyklistka, jest dzisiaj moją gościnią w dzisiejszej audycji. Rozmawiamy o jej wyprawach dookoła świata. Na jakim etapie jesteś teraz, żeby ten świat zamknąć?
Został mi taki mały kawałek z Utah w Stanach na Alaskę.
Mhm.
Udało mi się zrobić już odcinek z Polski do Australii. Tak jak mówiłam, Amerykę Południową i Środkową. W tamtym roku pojechałam dokończyć kawałek, gdzie powstrzymał mnie COVID na granicy Stanów i Meksyku. Motocykl był przez czas COVID-a w takim garażu nad morzem przez 2 lata. No i niestety rdza zjadła mi ten motocykl niesamowicie. Był to inny motocykl niż ten, którym pojechałam do Afryki. To była Suzuki DR650. Więc ja wróciłam po 2 latach. Dostałam zawału serca, widząc motocykl, ale dzielnie z lokalnym mechanikiem żeśmy próbowali go uruchomić i udało się. No ale niestety DR-ka przejechała tylko 5000 kilometrów. Udało się dojechać do Utah. No i tam niestety nastąpiła zerowa kompresja na silniku, czyli silnik był totalnie do wyrzucenia. To nie był też najmłodszy motocykl, bo był z 96 roku. No i okoliczności sprawiły, że amerykańskie customs zmusiło mnie do zniszczenia tego motocykla. Innym rozwiązaniem było wyeksportowanie go z kraju, no ale kosztowałoby to bardzo dużo pieniędzy. Nie próbowałam też kupić zastępczy silnik, ale nic nie było, więc jedyną możliwością było zniszczenie tego motocykla. I to dzisiaj pamiętam 2 gości pchających ten motocykl na złomowisko w celu zniszczenia i to był najsmutniejszy dzień mojego życia, bo ja miałam taki plan, że ten motocykl na koniec wyprawy dookoła świata stanie na środku salonu i będzie takim moim stolikiem. No ale się nie udało, więc wróciłam załamana do Polski i stwierdziłam, no dobra, no nie udało się, to jadę do Afryki. Na szczęście miałam drugi motocykl, to jest Honda CRF250 w garażu i ja przed wyjazdem do Stanów go nie sprzedałam, pomimo, że sprzedaję wszystko, bo coś mi mówiło, że zostaw na wszelki wypadek. Więc wiedziałam, że ten motocykl jest, więc wiedziałam, dobra, no to jadę do Afryki.
Kiedy pojawiło się to marzenie o zdobyciu świata motocyklem?
W 2016 roku. My projekt zaczęliśmy z kolegą, który po pierwszym etapie stwierdził, że długodystansowe podróże nie są dla niego, więc ja stanęłam przed taką decyzją, czy też zawieszam to, czy zaczynam podróżować sama. No i było to, no musiałam parę rzeczy przemyśleć, no bo to zmienia się trochę dynamika podróży. Trochę bałam się tego, co będzie, gdy zepsuje się motocykl, jak ja sobie poradzę, czy będzie dużo bardziej niebezpiecznie, jeżeli będę podróżować jako solo kobieta. Ale podjęłam tą decyzję i to była najlepsza decyzja mojego życia.
Często się psuł na trasie?
Tak. Zawsze te różne zwroty akcji, które miały miejsce podczas tej całej wyprawy, najczęściej były związane z jakimś przygodowym zepsuciem. Na przykład w Australii motocykl zepsuł się na Outbacku, gdzie do cywilizacji było 600 km w jedną stronę i 600 w drugą i tam pada mi silnik. Więc ten motocykl Suzuki DR, więc DR-ka lubiła mieć problemy z silnikiem. Na szczęście byliśmy tam we dwójkę, więc holowaliśmy się po nieutwardzonych drogach i udało się dostać do Perth. Oczywiście to jest zawsze powiązanie różnych zbiegów okoliczności, bo akurat na tej drodze pojawił się taki wielki tir i zatrzymał się na takiej pobocznej małej stacji benzynowej i powiedział, o, macie szczęście, ja tu mam nawet wózek widłowy, to zaraz wrzucimy motocykl, możesz jechać ze mną, zawiozę cię te 600 kilometrów. Jedyny warunek, to musisz się zaprzyjaźnić z moim psem. I ja tak patrzę, a w kabinie siedzi taki Doberman. Ale 3 dni później Doberman już słuchał tylko mnie, a nie właściciela, więc myślę, że spełniłam warunek. Więc tam zepsuł się ten motocykl sromotnie i to też sprawiło, że my wróciliśmy z Australii do Polski, no bo nie dało rady kontynuować wyprawy. Ale ja się zawzięłam, naprawiłam ten motocykl i ten motocykl potem przejechał jeszcze 20 miesięcy przez Amerykę Południową i Środkową. No ale niestety nie wytrzymał próby czasu i COVID-a i wilgotności od morza. A z kolei CRF-a w Afryce miała problem często z systemem paliwowym, bo niestety jakość paliwa w różnych miejscach była różna. Czasem się tankowało z takich butelek przy drodze. No i życie mnie zmusiło do zostania ekspertem w rozbieraniu systemu paliwowego, więc teraz mogę to robić dużo szybciej niż to było na początku. No i tak, więc jak się podróżuje solo, to jest super fajne, że uczysz się tych wszystkich rzeczy technicznych i te drobne, oczywiście nie naprawię silnika, ale te drobne rzeczy, że coś trzeba przeczyścić, zmienić dętkę, wymienić napęd, no to są rzeczy, które jestem w stanie zrobić.
Czyli łatwizna.
Tak.
Jadąc motocyklem przez świat, no nie jesteś odporna na warunki atmosferyczne, więc słońce, deszcz, upał, zimno. Jak bardzo doskwierało na przykład słońce w Afryce?
O dziwo, słońce w Afryce nie doskwierało, momentami było nawet zimno, bo wszystkim wydaje się, że właśnie w Afryce to jest tylko ukrop, wszędzie jest pustynia, jest 50 stopni, a tak naprawdę Afryka jest tak różnorodnym kontynentem, że mamy tam wszystko i będzie zimno, i będzie ciepło, będzie wilgotno, ale mi najtrudniej jechało się przez Bliski Wschód, bo ja po Kenii przeskoczyłam na Bliski Wschód, bo wojna w Sudanie nie pozwoliła mi jechać na północ. Przeskoczyłam do Dubaju i tam wylądowałam w lipcu, czyli w najgorszym lecie. W ciągu dnia było 55 stopni i przejechanie przez Bliski Wschód było takim wyzwaniem. Okazało się, że jedynym rozwiązaniem było wstawanie o 4 rano, jechanie motocyklem do 10 rano, moczenie ubrań co godzina, żeby to była taka naturalna klimatyzacja. No i od 10 siedzenie w klimatyzacji i czekanie do następnego dnia, więc niestety Bliski Wschód był tak przejechany trochę na szybko, no bo nie dało się funkcjonować w środku dnia. Jak się wyszło, to czuło się, że skóra się topi.
A który z krajów do tej pory, który widziałaś, nie tylko afrykański, skradł twoje serce? I tak sobie, wiesz, teraz myślę, że tak człowiek, który jeździ po świecie, to ma jakieś takie swoje ulubione miejsca i sobie myśli, że no tutaj mogłabym się zatrzymać na zawsze.
Na zawsze się nigdzie nie zatrzymałam, ale ja jestem uzależniona od gór, więc wszystkie kraje, gdzie można znaleźć góry, to jest zawsze mój konik. W Ameryce Południowej Peru na przykład jest przepiękne. Tak samo pogranicze argentyńsko-chilijskie i przełęcze, po których się tam jeździ, to jest coś, co przejedzie się raz i chce się tam wracać. W Afryce mamy tą ogromną różnorodność, więc każdy kraj wnosił coś fajnego, bo tam też każdy kraj wygląda zupełnie inaczej. No mamy, na północy mamy pustynię, potem możemy mieć wspaniałe góry, na przykład w RPA jest super zielono, są świetne góry, po których można pochodzić. Wspaniałe góry są też w Ugandzie, tam są góry księżycowe, gdzie wspina się na 4000 metrów. I co jest niesamowite, w takich Tatrach, czy, no w Tatrach nie mamy 4000, ale na tych ostatnich warstwach w górach z reguły mamy już skały, a w Ugandzie jest zielono, cały czas jest zielono i na 3500 metrów mamy po prostu bujny las i dużo błota, co było takim ciekawym odkryciem. I takie doświadczenie schodzenia po górach w Polsce, czy w Europie, czy nawet w Himalajach kompletnie się nie sprawdza w Ugandzie i dla mnie to było dziwne, że normalnie jestem w stanie wyestymować, że 7 kilometrów to będę iść tam przez parę godzin, a tu się okazywało, że te 7 kilometrów idziesz cały dzień, bo jest gęsty las, bo jest dużo błota, są śliskie skały, no i nagle te takie doświadczenie z takich standardowych gór i z zupełnie innych warunków okazało się, że tu się nie przyda.